Witajcie, moi drodzy bracia i siostry, w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa, bo tak jak zawsze mówię, także i dzisiaj, Jemu się należy chwała, cześć i dziękczynienie. Moi drodzy, przejdę tak od razu do tematu. Moi drodzy, z pewnością każdy z nas, przynajmniej raz, a podejrzewam, że wielokrotnie, a nawet są na tym miejscu tacy, którzy nadal zadają sobie pytanie, i teraz zastanówmy się nad tym pytaniem. Co Bóg właściwie o mnie myśli? Zadawaliśmy sobie to pytanie wielokrotnie z pewnością. Co Bóg właściwie o mnie myśli? Jak on na mnie patrzy w tych dzisiejszych okolicznościach czy w jakichś innych okolicznościach? Jak Bóg na mnie patrzy? Czy jestem dla Niego tylko anonimową osobą pośród tego wielkiego grona wierzących? Chciałbym dzisiaj właśnie mówić na ten temat, na ten niezwykle ważny temat, bo bez względu na to, co inni sądzą na twój temat, nawet powiem, że bez względu na to, jak ty sam na siebie patrzysz, to Bóg nas ocenia zupełnie inną miarą. Bóg w inny sposób na nas patrzy, ma zupełnie inne kryteria, ale coś więcej powiem może za chwilę. Teraz przejdźmy do Słowa Bożego. Chciałbym, żebyśmy otworzyli szósty rozdział Księgi Sędziów. Przeczytamy od 11 wersetu. To jest strona 270 w Biblii Warszawskiej. Jeśli ktoś by miał ten przekład Biblii, ja się nim będę posługiwał. Od wersetu 11, szósty rozdział. Pewnego razu przyszedł anioł pański i usiadł pod dębem, który był w Ofra. A należał on do Joasza, potomka Abiezara, podczas gdy Gedeon, jego syn, wyklepywał pszenicę w tłoczni winnej, aby ją zabezpieczyć przed Midianczykami. I ukazał mu się anioł pański, rzekł do niego: Pan z tobą, mężu waleczny. A Gedeon rzekł do niego: Za pozwoleniem, panie mój, jeśli pan jest z nami, to dlaczego spotkało nas to wszystko? Gdzie są wszystkie jego cuda, o których opowiadali nam nasi ojcowie, mówiąc: czyż nie Pan wywiódł nas z Egiptu? Teraz zaś porzucił nas i wydał nas w rękę Midianczyków. Wtedy Pan zwrócił się do niego i rzekł: idź w tej mocy twojej i wybaw Izraela z ręki Midianczyków. Przecież to ja cię wysyłam. On zaś rzekł do niego: za pozwoleniem, panie mój, czym wybawię Izraela? Oto mój ród jest najbiedniejszy wśród Manassytów, ja zaś najmłodszy w domu mojego ojca. A pan rzekł do niego: ponieważ ja będę z tobą, pobijesz Midiańczyków jak jednego męża. Zatrzymamy się na tym fragmencie. Bracia i siostry, czytając ten fragment, kiedy czytamy ten fragment, ten opis, ten krótki opis o Gedeonie, można zauważyć, że tak w zasadzie Gedeon niczym się nie wyróżniał. Otóż on tak samo się bał, jak inni się bali. On chował swoje zapasy, tak jak inni chowali swoje zapasy. A jego osobista wiara była niemal nieaktywna. Wprawdzie Gedeon słyszał kiedyś, czy to z ust swojego ojca Joasza, może dziada Abiezara, że Bóg kiedyś niesamowicie działał pośród tego pokolenia izraelskiego, wśród jego przodków. Bóg działał, ale Gedeon sam nigdy tego nie doświadczył. Gedeon sam nigdy tego nie widział. Tymczasem w tych trudnych okolicznościach, bo były to niezwykle trudne okoliczności dla całego narodu izraelskiego, dla jego rodziny, pokolenia, dla niego samego. W tych trudnych okolicznościach przychodzi anioł pański i przekazuje poselstwo od Boga, nazywając, zwracając się do Gedeona: mężu waleczny. No, moi drodzy, czy to nie jest zaskakujące, jak Bóg patrzył, jakie mniemanie Bóg miał o Gedeonie? To jest całkowite zaprzeczenie tego, co Gedeon nawet myślał on sam na swój temat. Trudno mi powiedzieć, co inni o nim myśleli, natomiast Gedeon o sobie miał zupełnie inne mniemanie. Ba, powiem, nawet co my moglibyśmy myśleć o nim, nie znając dalszej części tej historii. Pamiętam, kiedy ja po raz pierwszy czytałem tą historię, czy po któryś raz z pierwszych razów, to wydawało mi się, że on taki jest trochę cykorowaty. Anioł mu się objawił, przekazał mu słowo, a on jeszcze nie miał pewności. Znacie tą historię z runem później i tak dalej. Tak się obawiał, tak wypróbowywał. Wydawało mi się, że jeśli mi by się objawił anioł, no bym poszedł w ciemno. No bez dwóch zdań, by miał przekonanie i pewność. A jednak widzimy, że w przypadku tej historii było zupełnie inaczej. Bracia i siostry, zastanówmy się nad tym, jak często bywa w naszym życiu, że nawet niekoniecznie inni, ale my sami patrzymy na siebie bardzo podobnie jak Gedeon. Ja przecież się nie nadaję. Ja jestem najsłabszy, najbiedniejszy. Człowieku, daj ty mi spokój, do czego ty chcesz mnie angażować. Ja nie dam rady, absolutnie nie dam rady. Do tego się nie nadaję. I rzeczywiście, jakbyśmy tak po ludzku, ludzką miarą to mierzyli i się nad tym zastanawiali, to do tego się nie nadajesz. Zupełnie do tego się nie nadajesz. Bo z pewnością od ciebie są bardziej zdolni, są od ciebie silniejsi, lepsi kandydaci. Ale różnica jest taka, że Bóg, patrząc na Gedeona, nazywając go mężem walecznym, widział w Gedeonie to, czego on sam czy inni w nim nie widzieli. I w rezultacie dzięki posłuszeństwu Gedeona, bo tak naprawdę tego Bóg oczekiwał od niego, posłuszeństwa. Dzięki temu, że Gedeon był posłuszny, w dalszej części historii dowiadujemy się, że naprawdę on był mężem walecznym. I te słowa, które były wypowiedziane przez anioła pańskiego, nie były puszczone na wiatr. Bóg nie ocenia nas na podstawie naszych możliwości, naszych opinii czy naszych zasług, ale tylko na podstawie tego, co jest w stanie przez nas uczynić, gdy jesteśmy Mu posłuszni. Gedeon nie był idealnym człowiekiem, nie był ideałem, to nie był, że tak powiem, jakiś osoba o sposobie bycia czy o takiej charyzmie. To nie był bohater typu James Bond czy Rambo. To był zwykły facet z krwi i kości, który posiadał różnego rodzaju słabości. Ale przez to, że był posłuszny, przez to, że był posłuszny Bogu, Bóg przez niego mógł zrealizować ten zamierzony plan, ten plan, który Bóg posiadał w stosunku do narodu całego izraelskiego. Bracia i siostry, chciałbym teraz opowiedzieć wam, podzielić się z wami swoim osobistym świadectwem. Jakiś czas temu byłem u lekarza i wiecie, kiedy tak siedziałem na poczekalni, pojawiło się w moim sercu takie głębokie przekonanie, że powinienem po wejściu do gabinetu lekarskiego zaproponować lekarzowi modlitwę o niego. I wiecie, kiedy tak siedziałem na tej poczekalni, tak się zastanawiam, czy rzeczywiście Bóg chce tego ode mnie, czy to przypadkiem nie jest jakaś myśl moja gdzieś tam, którą sam sobie próbuję wkręcić. Tak siedziałem i myślałem, czy powinienem to zrobić, a jeśli tak, to jak to powinienem zrobić? I powiem wam szczerze, tak się niekomfortowo czułem, bo poczekalnia była nieduża. W tej poczekalni było kilkoro osób. Te drzwi od gabinetu, wiecie, no takie liche, papierowe, cieniutkie, niewygłuszone. Co któreś zdanie było słyszalne, przenikało na to, na tą poczekalnię było słychać o czym pacjent z lekarzem rozmawia. I tak sobie siedziałem i przypomniałem sobie historię właśnie o Gedeonie. Nie wiem, czy pamiętacie. Ja nie sięgnęłem po tą historię. Zachęcam was, przeczytajcie całą historię o Gedeonie. Ona jest zawarta w kilku rozdziałach. Ale pierwsze zadanie, jakie Gedeon uczynił i jakie wykonał, on uczynił pod osłoną nocy, bo się obawiał mieszkańców miasta, bo się bał swojego ojca. On to uczynił w nocy. I wiecie, tak sobie pomyślałem, tak naprawdę nie było ważne, kiedy on to zrobił. To nie było ważne, że to było w nocy. To nie ważne, że on się obawiał, ale on to zrobił. On to uczynił. I to było cenne. On był posłuszny i uczynił to. I to tak naprawdę było cenne w oczach Bożych. I wiecie, tak siedziałem na tym krześle, tak wstałem, niby chciałbym się przeciągnąć. Podszedłem do okna, na którym przy parapecie stało radyjko. I dziwne, że nikt prędzej tego radia nie włączył. Wiecie, tak się przeciągnąłem, podszedłem i włączyłem to radyjko. I wiecie, to radyjko tak skutecznie zagłuszyło to wszystko, co było słychać z gabinetu lekarskiego. I ja już tak się dobrze poczułem. Taki komfort jakiś, że usiadłem i już czekałem na swoją kolej. Kiedy poszedłem już na wizytę, po wizycie, jeszcze spytałem się lekarza, czy zechciałby poświęcić mi chwilę. On się oczywiście zgodził. Ja mu powiedziałem kilka słów o sobie i zaproponowałem mu modlitwę o niego. On przystał na to. Chwyciliśmy się za rękę i pomodliłem się. Modliliśmy się razem, ale ja prowadziłem tą modlitwę. I powiem wam, po tej modlitwie on mi podziękował, a potem wydał bardzo budujące świadectwo. Ten człowiek powiedział, jaki ma stosunek do Boga. Czym Bóg jest dla niego w jego życiu? I również powiedział o tym, jak Bóg go prowadzi, zachował go w tym ciężkim okresie jego życia, w czasie jego choroby, bo to był człowiek, który się zmagał z chorobą, pomimo tego, że był lekarzem. Rozstaliśmy się, ja wyszedłem, wiecie, z wielką satysfakcją. Miałem naprawdę wielką satysfakcję w sercu, że nie zagłuszyłem tego głosu, że byłem taki posłuszny temu, co usłyszałem w sercu. Byłem zbudowany oczywiście i tak zastanawiając się nad tym, nie wiem, kto bardziej tego potrzebował, czy tego krótkiego duchowego czasu, czy ten lekarz, czy ja. Ale ja miałem, tak jak powiedziałem, satysfakcję, byłem zbudowany. Bóg dodatkowo do mnie przemówił po raz kolejny, pokazując, że wśród ludzi innych wyznań są głęboko wierzący i odrodzeni ludzie, którzy kochają żywego Boga. I wiecie, to był naprawdę dobry czas. I to przez to, że byłem posłuszny temu głosowi. Tak po ludzku patrząc, zakombinowałem troszeczkę z tym radyjkiem, bo nie czułem komfortu, obawiałem się, ale to nie było ważne. Ja mam przekonanie, że cenne przede wszystkim było dla Boga to, że byłem posłuszny i uczyniłem to. Bracia i siostry, ale do rzeczy, dalej kontynuując. Bez względu na to, jak inni, czy my sami o sobie myślimy, nasz Ojciec w niebie, Stwórca, ciągle dobrze o nas myśli. Dlatego nieistotne jest, moi drodzy, w tym wszystkim, co inni o tobie myślą. Najważniejsze jest, co Bóg o tobie myśli, bo tak naprawdę ty jesteś najbardziej cenny dla Boga. Dla Boga nie liczą się skarby tego świata. Zupełnie są nieważne, ale ważne jest to, jak On cię bardzo kocha. Bóg nie kocha, nie ma innego stworzenia pod niebem, którego bardziej Bóg by nie kochał jak człowieka. I to, co jeszcze jest ważne, Bóg patrzy na ciebie indywidualnie. Bóg patrzy na ciebie jako na swojego syna indywidualnie, nie jako na jakąś osobę anonimową, na jakąś szarą masę, ale patrząc na ciebie, patrzy i myśli o tobie indywidualnie. Dla Boga jesteśmy wyjątkowi, niepowtarzalni, jesteśmy Jego ukochanymi dziećmi. Bóg dał nam niepowtarzalny kod genetyczny. Moi drodzy, kiedy się nad tym zastanowimy, Bóg dał nam każdemu z nas, to jest dla wielu krępujące, kiedy zaniedbamy, powiedzmy tutaj, sprawy higieny, ale każdy z nas ma inny zapach. Każdy człowiek inaczej pachnie. My mamy zupełnie inny zapach, dlatego dzięki temu służby policyjne mogą dzięki psom tropić przestępców. Ale każdy człowiek ma inny zapach. Ba, linie papilarne są niepowtarzalne. No ludzie, no tyle jest miliardów ludzi na świecie, a nikt nie ma takich samych. Jesteśmy naprawdę wyjątkowo stworzeni. I oprócz tego Bóg dał nam wyjątkowego ducha i duszę, które są nieśmiertelne. Psalm 33, tak, wersety od 13 do 15, w nich czytamy tak. Pan spogląda z nieba, widzi wszystkich ludzi, z miejsca, gdzie przebywa, patrzy na wszystkich mieszkańców ziemi. On, który ukształtował serca każdego z nich, on, który uważa na wszystkie czyny ich. I dalej, w psalmie 139, werset 16 czytamy. Oczy Twoje widziały czyny moje. W księdze Twojej zapisane były wszystkie dni przyszłe, gdy jeszcze żadnego z nich nie było. Moi drodzy, czy nasz Pan mógłby nas niewystarczająco znać? Czy nasz Bóg Wszechmogący słabiej nas zna niż nasi członkowie rodziny, niż nasi znajomi, którzy już tak dobrze się na nas poznali? Oczywiście nie. I to nie jest jakąś miarą. Oczywiście nie o to chodzi. W tym aspekcie, w tym kontekście, jacy jesteśmy, zupełnie dla Boga nie jest istotne. Rzecz w tym, że On patrzy na nas przez pryzmat naszego związku, naszej relacji z Jego Synem, z Jezusem Chrystusem. Jeśli wierzymy w Pana Jezusa, to przez wiarę zostaliśmy wszczepieni, przez wiarę jesteśmy umieszczeni w Jezusie Chrystusie, a Bóg Ojciec, miłujący swojego Syna nader wszystko, patrzy na nas tak, jakby patrzył na swojego Syna. To właśnie przesądza o tym, że Bóg zawsze dobrze o nas myśli. I nic tego nie zmieni, moi drodzy. Nic tego nie zmieni. Dopóki trwamy w wierze w Syna Bożego, to Bóg patrzy na nas przez swojego doskonałego Syna. W liście do Rzymian apostoł Paweł w rozdziale 8, 38 werset i poniższy napisał tak. Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokości, ani głębokości, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Halleluja! Bracia i siostry, człowiek jest stworzeniem Bożym i pragnie być lubiany, pragnie być doceniany, pragnie być kochany. I jest to niezbędne przecież do rozwoju emocjonalnego, jest to niezbędne do rozwoju psychicznego, intelektualnego każdego człowieka. Dlatego nie jest nam zupełnie obojętne, co inni o nas myślą. Nie jest nam obojętne, jak inni na nas patrzą, jak nas spostrzegają, czy nam są przychylni, czy są do nas pozytywnie nastawieni. Te opinie, jeśli są dobre, one nas motywują. Ale jeśli te opinie są negatywne, to mogą nas pogrążyć. Ale wierzący chrześcijanin, i to jest wspaniałe, wierzący chrześcijanin ma fundament, jeszcze jeden dodatkowy, i to jest wspaniałe, ponieważ przy najbardziej nieprzychylnych ludzkich opiniach, przy jakichś intrygach, przy jakimś najbardziej niewłaściwym spojrzeniu nawet twoim na siebie, możesz wziąć wtedy pewność, miej wtedy pewność, możesz trwać i nie zachwiać się, bo Bóg myśli o nas dobrze. Pan myśli o nas dobrze, pomimo tego, że tak wiele razy Go zasmuciliśmy. Pomimo tego, że tak wiele razy Go zawiedliśmy. Myśli o nas dobrze, pomimo tego, że diabeł nas codziennie oskarża przed tronem Bożym. Ale Pan Jezus, Jego Syn, Jezus Chrystus, wstawia się za nami. A my jesteśmy z Bogiem przez Niego pojednani, przez Jezusa Chrystusa. W tym samym liście do Rzymian, 8 rozdziale, ale poniższe wersety, od 31, przepraszam, powyżej, od 31 czytamy takie słowa. Cóż wtedy na to powiemy, jeśli Bóg z nami, tuż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał z Nim darować nam wszystkiego. Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież Bóg usprawiedliwia. Któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł, więcej zmartwychwstał, który jest po prawicy Bożej, ten przecież wstawia się za nami. Chrystus wstawia się za nami. Bracia i siostry, a więc powinno być jasne, że o tym, że Bóg patrzy na ciebie zupełnie inną miarą, że Bóg patrzy na ciebie przychylnie, że Bóg patrzy na ciebie pozytywnie i przesądza o tym Bożym spojrzeniu na ciebie, przesądza tylko i wyłącznie twoja wiara, twój osobisty kontakt z Jego Synem, z Jezusem Chrystusem. Pomimo wielu różnic naszych indywidualnych uchybień, Bóg dobrze myśli o wszystkich wierzących w Jezusa Chrystusa. A więc, bracia i siostry, podnieśmy nasze głowy. To jest wspaniała nowina, to jest wspaniała wieść, żebyśmy mogli się naprawdę cieszyć, być entuzjastyczni. To jest wspaniały powód do dziękczynienia dla Boga. Ale jeśli nie narodziłeś się na nowo, jeśli Jezus Chrystus nie jest twoim Zbawicielem, to jest czas, jest dobry moment, teraz, czy za chwilę, czy za jakiś moment, abyś mógł się z Bogiem pojednać, abyś mógł się do Boga nawrócić, abyś mógł Mu oddać swoje serce. Pojednać się przez osobę Jezusa Chrystusa, bo On jest tym jedynym pośrednikiem, jak czytamy w Słowie Bożym. A wtedy Bóg także będzie dobrze myślał o tobie. Bo ten przywilej otrzymujesz wyłącznie dzięki pojednaniu z Jego Synem. A jeśli, bracie i siostro, jesteś osobą wierzącą od dłuższego czasu, wiele lat, kilkanaście, kilkudziesiąt, i ludzie o tobie dobrze myślą i dobrze o tobie mówią, to ciesz się z tego. To ciesz się z tego. Ale oczywiście pamiętaj, żebyś na tym się nie wspierał, abyś na tym nie budował. Nie opieraj się na tym, bo ludzie z natury są przewrotni. Ludzie z natury są zmienni i dzisiaj myślą tak, a jutro myślą inaczej. I dziś mówią tak, a jutro będą mówić inaczej. Ta sytuacja może się zmienić. Ale jeśli dziś o tobie dobrze mówią i myślą, to ciesz się. Być może jednak jesteś osobą pełną goryczy, bo właśnie ludzie, no niestety, źle o tobie mówią i źle o tobie myślą. I teraz chciałbym cię zachęcić, żebyś oczywiście rozważył to, bo być może jest w tym nieco prawdy. Być może mają rację. Ale nade wszystko Pomimo tych okoliczności, kiedy się zastanowisz nad tym, to rozważysz, to nader wszystko, bracie i siostro, pamiętaj, że pomimo wszystko Bóg ma o tobie dobre myśli i Bóg dobrze o tobie myśli. I zapamiętaj dzisiaj z dzisiejszego przesłania właśnie to, co powiedziałem. Bóg dobrze myśli o nas, Bóg dobrze myśli o tobie. I to nie jest, i to nie ze związku, to nie ze związku, nie ma związku z twoimi czy naszymi możliwościami, talentami, zdolnościami czy jakimiś staraniami, żeby to było jasne. To nie twoje zasługi, nie twoje starania. Ale podsumowując, to moje rozważanie, to dzisiejsze kazanie, chciałbym przypomnieć, że Bóg dobrze patrzy i myśli o tobie po pierwsze ze względu na to, co może uczynić sam przez ciebie, kiedy jesteś posłuszny i tego uczy nas historia o Gedeonie, a po drugie ze względu na to, jaką masz osobistą relację, jaki masz związek z Jego Synem, bo Bóg patrzy na ciebie przez pryzmat swojego Syna. Syn nas usprawiedliwia, a więc patrząc na ciebie, jeśli jesteś pojednany z Bogiem, to Bóg patrzy na ciebie przez pryzmat swojego Syna. I to jest wspaniała nowina, którą chciałem się dzisiaj z wami, bracia i siostry, podzielić. Zastanówmy się nad tym słowem. Rozważmy jeszcze raz dzisiaj, gdzieś na osobności, przeczytajmy tą historię o Gedeonie, zastanów się nad swoim życiem, nad świadectwem swojego życia, nad stosunkiem twoim do Boga i Boga do ciebie. A teraz życzę nam, żebyśmy zostali z Bogiem i dalej karmili się obficie Słowem Bożym. Amen.